Mateusz Morawiecki na dzisiejszej konferencji prasowej ogłosił, że od jutra cała Polska ma być czerwoną strefą. Co to oznacza? Za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Dziś może być nawet 100 tysięcy zakażeń, tak powiedział na antenie naszej telewizji dr Paweł Grzesiowski. Mamy 23 dzień października. Euninga Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A także szef wiadomości, redaktor Cezary Kłosowicz. Witam. Również dzisiaj mamy oficjalnie 13 632 nowych zakażeń koronawirusem i 153 zgony. Za chwilę pokażemy państwu całość naszej rozmowy z doktorem nauk medycznych Pawłem Grzesiowskim, ale najpierw najważniejsze decyzje rządu odnośnie pandemii z dzisiejszej konferencji prasowej. Cezary Kłosowicz.
Przede wszystkim podkreśliłbym, że konferencja była spóźniona, bo miała być wczoraj, i to obrazuje całe działanie rządu, które jest ciągle spóźnione, nawet jeśli część decyzji jest prawidłowa. No, przede wszystkim cała Polska strefą czerwoną, nauczanie zdalne już od czwartej klasy szkoły podstawowej. Po co było czekać te parę dni na ogłaszanie tego? Nie wiem. Restauracje tylko na wynos, zgromadzenia tam do pięciu osób, tak ogłoszono. Oczywiście poza tymi, którzy pracują razem na budowie czy tym podobne. Zakaz wesel i innych imprez okolicznościowych. Nie wiem, jak z imprezami w kościołach, bo w kościołach można prowadzić przy tam ograniczeniach liczby osób, oczywiście na zależnym od powierzchni, ale no, teoretycznie nie wiem, czy nie będzie teraz wesel w kościołach, no ale to takie jakieś szczegóły.
No jest oficjalny zakaz wesel i imprez.
Mam nadzieję, że Polacy się dostosują po prostu do rozsądku, a nie koniecznie do wytycznych rządowych, które są różne.
A powiedziałeś o szkołach, czyli
ciekawa
szkoły 1-3.
Sprawa związana ze szkołami. Tak, szkoły 1-3 i przedszkola nadal mają działać stacjonarnie, natomiast młodzież do 16 roku życia do godzin popołudniowych, czyli cały ranek, południe, ma siedzieć w domu, nie może wychodzić bez opieki dorosłych.
Ty, ale to by się tak na zdrowy rozum, to by trzeba odwrotnie zrobić, nie wydaje ci się? No, żeby młodzież, że tak powiem, nie szlajała się po wieczorami, a nie, bo tam w dzień to się chyba młodzież tam za bardzo nie szlaja. No raczej jak są problemy z młodzieżą, to wieczorami. A zobaczcie, wieczorami można, a przed południem i tam do 16 czy do którejś tam tak nie można. No coś to jakieś. Czyli na przykład jak dziadek chce wysłać wnuczka 15-letniego do sklepu, to
nie wyślę, tylko musisz z nim pójść.
Zabronione. Tu, w łeb się.
Uzasadniają to, że mają wtedy się uczyć, tak jakby byli w szkole, tylko że w domu, a potem nagle już nie muszą. No, takie właśnie absurdalne. Nasz rząd, polski rząd, Polsce,
rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Nie, no, tak. Który rządzi tu na tym terenie, przynajmniej formalnie, nie potrafi podjąć prostej, jasnej decyzji. Zawsze musi coś pokomplikować. Czy robi tarcze antykryzysowe, czy robi te obostrzenia. Nie zrobi jasnej, jednej zasady, tylko 17 wyjątków i jakichś tam utrudnień, i potem nie wiadomo, jak się do tego stosować. Teraz policjanci będą pilnować tych dzieci, czy one między 8 a 16 się nie szwendają gdzieś po mieście, jakby nie mieli co robić.
No i tu widać, że też ta, jak mówisz, taka jakaś impotencja, czy celowe sabotowanie prostych decyzji. No bo decyzja powinna być, no, czerwona strefa w rzeczywistości, jak za chwilę nam powie doktor Grzesiowski, to jest jedna wielka czarna strefa, a nie tam żadna czerwona. Także
mówiliśmy o tym, że czerwoną strefą Polska jest już w rzeczywistości
już dawno,
od dawna.
Temu wiele tygodni już jest czerwoną strefą, my tu mówiliśmy. Ale wracając do tych szkół, no zobaczcie państwo, ktoś ma troje dzieci, nie? Trzecia klasa, tam czwarta i liceum. No to teraz tak, dwoje nie pójdzie, jedno pójdzie. Czyli dalej trzeba to, co mówią lekarze, dalej trzeba zawozić to jedno dziecko, szczególnie to najmniejsze, jeśli ono jest tam z pierwszej klasy, to zwykle rodzice wożą, nie? Czyli kłopot komunikacyjny, czy gdzieś dojeżdżanie za pomocą MPK-ów, czy metra w Warszawie, czy gdzieś tam, no nie wiem, dodatkowy kłopot na okazję do zarażania się. A zobaczcie, jeszcze cała szkoła musi pójść pod parą, być pod parą. No bo jak oni nie mają części tych szkół, no to owszem, nauczyciel fizyki może nie mieć lekcji, ale wszyscy woźni, woźne, cała infrastruktura szkoły musi być pod parą, nie? Czyli ci ludzie dalej będą chodzić do pracy. No to jest właśnie przykład jakichś takich ślepych decyzji. Ja dlatego mówię, że gdyby małpa była u steru rządu, to by sensowniejsze decyzje podejmowała niż Morawiecki. To już chyba wszyscy widzą.
Doktor Grzesiowski mówił też na naszej antenie, że myślę, że każdy już dzisiaj powinien zauważyć, że te szkoły stanowią miejsce szerzenia się wirusa. Zaraz pokażemy Państwu całą tę rozmowę, bardzo, bardzo interesującą, ale wracające do samego kierunku rządu Prawa i Sprawiedliwości, to, że ogłosił rząd całą Polskę czerwoną strefą, no to jest dobry kierunek, zgadzamy się.
No tak, ale ja bym tu zacytował klasyka. Wczoraj byliśmy krok przed przepaścią, a dzisiaj zrobiliśmy ogromny krok naprzód. To jest mniej więcej strategia rządu. Nie ma w ogóle jasnych wytycznych, nie ma jakiegoś takiego kierunku, dokąd my zmierzamy, w jaki sposób chcemy tę pandemię pokonać. To, że baseny nie będą czynne, czy kościoły, czy jak w ogóle, nie? Jakimś rowem mamy iść środkowym. To jest po prostu kpina. To, co odstawia rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim pół roku, bo powiedzmy, że marzec jeszcze zaliczmy im na plus, ale dalej to już jest seria no, takich błędów, że tylko ja osobiście tłumaczę to tylko jakąś złą wolą, czyli dywersją i sabotażem, to co oni robią.
Wyobraźmy sobie, że w bloku by się zaczął pożar, nieduży pożar, tak w paru miejscach. No i rząd najpierw ogłasza spoko, znaczy administracja budynku, spoko, przygasimy, nic się nie dzieje, będzie dobrze. No to pożar się jednak trochę rozprzestrzenia, to mówią, wszyscy się zamykamy w pokojach, żeby się, w swoich mieszkaniach, żeby się nie rozprzestrzenił i tu będziemy gasić. No to przygasili i zaraz administracja mówi, no już przygasło, teraz można roznosić ogień na inne mieszkania. Mhm. No i ludzie tak zaczynają powoli roznosić. Potem wręcz każe niektórym roznosić ten ogień, czy dolewać benzyny. I mówi, spoko, i te inne bloki się bardziej paliły, także u nas będzie okej. A teraz nagle, jak się już połowa mieszkań pali, to stwierdza, że się znowu będziemy zamykać. No to decyzja może i dobra, tylko trochę późno.
Mówiłeś o kazaniu rozprzestrzeniania ognia. Jaka analogia do czego?
Ludziom, dzieciom chodzić do szkół, kiedy nie musiały, kiedy mogły się uczyć zdalnie albo mieć przerwę w nauce. Kazano studentom iść na zajęcia, teraz już są zdalne. No to przez te parę tygodni po co było roznosić ten ogień?
Zobaczcie, że tutaj mówiliśmy w sierpniu, że tak to się skończy. Nie chcę tutaj jakoś tam, wiecie, się tym chwalić czy coś, tylko ostrzegaliśmy. Mówią, po co robić nauczycielom, uczniom, rodzicom wodę z mózgu i ogromny stres na kilka tygodni. Wtedy, kiedy rząd, takie filmiki propagandowe, jak to szkoły są przygotowane, jak to zapewniał, że nic się nie stanie i nie będzie źle, myśmy mówili, za kilka tygodni zamkną szkoły. No to ile tych tygodni minęło od 1 września? Jesteśmy w drugiej połowie października, szkoły już pozamykane. A studia, to nawet nie zdążyły chyba się zebrać grupy studenckie, żeby tam lektury i zapoznać się
zdążyły,
z prowadzącymi.
Zdążyły się zakazić.
Pozarażać się zdążyli, bo do akademika przyjechali, tak. Parę flaszek czy piw obalili i już, że tak powiem, wrócą teraz do swoich miejscowości zakażeni.
Także prowadzący również.
Administracja się zorientowała, zakażeni, że gaśnice się kończą, poczekała jeszcze trochę i wtedy zaczęła działać.
Drodzy Państwo, prosimy teraz naszą rozmowę z doktorem Pawłem Grzesiowskim. Jest to ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej w dziedzinie pandemii oraz prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń. On za krytykę rządu został zwolniony z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jest to uczelnia podlegająca Ministerstwu Zdrowia.
Tu pozwolę sobie jedno zdanie. Ta decyzja o zwolnieniu doktora Grzesiowskiego jest najlepszym komentarzem dla tych słodkich słówek Morawieckiego. Zestawcie to, co mówi Morawiecki na konferencji prasowej, z tym, co zrobił w stosunku do doktora Grzesiowskiego. I tyle w temacie.
Ja przypominam, że to jest program interaktywny. Czekamy na Wasze głosy i pytania. Piszcie na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Twitterze i Facebooku. Teraz redaktor Kornelia Chojecka w rozmowie z doktorem Pawłem Grzesiowskim. Wracamy za moment.
Ze mną w studio jest doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski. Witam serdecznie.
Witam Państwa, dzień dobry.
Jest Pan ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej w dziedzinie pandemii, prezesem Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń i ostatnio dowiedzieliśmy się, że stracił Pan posadę w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które podlega resortowi zdrowia. Za którą wypowiedź odnośnie krytyki działań rządu stracił Pan tę posadę?
Trudno mi powiedzieć. Nie zostało to określone. Myślę, że to jest efekt aktywności, szczególnie w ostatnich dniach, dlatego że sytuacja znacznie się pogorszyła i wiemy to, że w tej chwili jest bardzo niestabilnie. Mamy szybkie wzrosty zachorowań, a działania rządu nie nadążają w tej chwili za tą sytuacją i myślę, że to są te najbardziej słowa, które bolą, że zmarnowano pół roku i dziś jesteśmy właściwie na etapie pogoni za wirusem, a jednak w kwietniu byliśmy o jakieś 2-3 tygodnie przed wirusem. I myślę, że to jest główny problem, że jest takie myślenie, jak się zlikwiduje człowieka, który mówi o problemie, to problem zniknie. Niestety wiemy wszyscy, że problem nie zniknie.
Mówi pan doktor o zmarnowaniu pół roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Czy ocenia pan to jako lekceważenie problemu i głupotę, czy też może działalność szkodliwą ze strony niektórych przedstawicieli rządu?
To jest bardzo poważne pytanie, które pani postawiła i myślę, że ja nie jestem właściwą osobą, aby to osądzać. Ja mogę tylko powiedzieć, jakie są efekty. Efekty nie podjęcia aktywności w zakresie przebudowy sanepidów, nie podjęcie działań szkoleniowych wobec personelu medycznego, nie zaplanowanie i nie podjęcie zabezpieczenia szpitali polowych. No mogę wymieniać tych zaniedbań całe mnóstwo i te opóźnienia, które powstały między kwietniem a wrześniem, no dziś po prostu procentują negatywnie i myślę, że przyjdzie jeszcze czas po pandemii na bardzo głębokie rozliczenia, jakie decyzje zostały podejmowane, jakich nie podejmowano, bo myślę, że w tej konkretnej sytuacji równie poważny jest grzech zaniedbania i niepodjęcia pewnych działań, a nie tylko podjęcia działań, powiedzmy, błędnych czy niewłaściwych.
Kto osobiście powinien ponieść odpowiedzialność za te złe decyzje?
To będzie moim zdaniem przede wszystkim przedmiotem szczegółowych dochodzeń, bo wiemy, że rozproszona jest pewnego rodzaju odpowiedzialność w tej chwili w naszym kraju. Właściwie to, co słyszymy, że jest tak zwany zespół zarządzania kryzysowego, to jest grupa, która w tej chwili, można powiedzieć, nadaje ton walce z pandemią. A więc są tam wojewodowie, są tam przedstawiciele Rady Ministrów, ministrowie, premier. No, myślę, że tu musimy adresować nasze pytania przede wszystkim do tej grupy, która w tej chwili bierze odpowiedzialność za zarządzanie tą sytuacją kryzysową. Ja z dużą przykrością nie zauważam w tej grupie osób zajmujących się chociażby medycyną katastrof, chociażby zarządzaniem przypadku zdarzeń masowych. zwróćmy uwagę na to, że pandemia jest takim zdarzeniem masowym. Mamy ogromne liczby pacjentów, bo codziennie trzeba wyprowadzić z autobusu 500-600 chorych, których trzeba umieścić w szpitalu. To jest tak, jakby 10-12 autokarów miało nagle wypadek i wszyscy ci ludzie musieli być przewiezieni do szpitali. Takie zdarzenia masowe zdarzają się w tej chwili od kilku dni codziennie. Codziennie mamy 500-600 nowych chorych, z których co dziesiąty trafia na respirator. To jest zdarzenie masowe, tak jak trzęsienie ziemi, i musimy nim zarządzać w taki sam sposób.
Odnośnie liczb, dzisiaj padł czarny rekord. Według oficjalnych statystyk ponad 12 tysięcy nowych zachorowań na COVID-19, 168 ofiar śmiertelnych. Jakie według pana są prawdziwe statystyki?
No właśnie, ja nie chcę powiedzieć, że ta statystyka jest nieprawdziwa. Ona jest tylko częścią prawdy, dlatego że ona jest oparta na wynikach testów. Wiemy przecież, że osoba, która straci przytomność czy umrze w domu bez wykonanego testu, nie będzie zaliczona do grupy covidowych zgonów, a przecież takich osób zaczyna przybywać, gdzie nie zdąża się zrobić testu przed śmiercią. No najlepszym przykładem jest znana osoba, która kilka dni temu zmarła, a test jej został przysłany, wynik testu został przysłany już po śmierci. Ta osoba zostanie wliczona jako zgon covidowy, ale ile jest takich osób, które trafiają do szpitala i nie nadążamy z pobraniem im badania i wysłaniem go do laboratorium. Także to jest jedna strona niedoszacowania. Druga strona niedoszacowania to to, że nie testujemy w tej chwili osób chorujących bezobjawowo. Co to oznacza? Że jeśli mamy w statystyce tej choroby opisane, że 50% dorosłych nie przejawia istotnych objawów tej choroby, to niedoszacowanie to jest właśnie chociażby te 50%, czyli nie 10 tysięcy, czy nie 12 tysięcy dzisiaj osób zachorowało na COVID, ale może 25, może 30 tysięcy. A tak jak mówią matematycy z Instytutu, z Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Matematyki, oni mówią o nawet 10-krotnym niedoszacowaniu, a więc według ich modeli matematycznych może nawet 100 tysięcy osób jest dziś zakażonych, i to pokazuje, jaka jest ogromna skala tego zjawiska i dlaczego musimy tak intensywnie w tej chwili walczyć o każdy obszar, gdzie zakażenia się szerzą.
Co powinien w takim razie zrobić dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby powstrzymać śmiertelną falę koronawirusa w Polsce?
Dziś musimy przede wszystkim ratować płonący las, czyli z jednej strony musimy działać bardzo szybko i bardzo celnie, sprawnie w konkretnych punktach, a po drugie musimy przede wszystkim zapewniać miejsca w szpitalach i miejsca respiratorowe. Dziś za moment będziemy mieli sytuację w kilku województwach, gdzie rezerwy łóżek już nie będą istnieć. To są pojedyncze w tej chwili sytuacje, ale już one występują, gdzie pacjenci leżą w szpitalu stopnia pierwszego zabezpieczenia, a więc powiatowym, albo innym szpitalu niecovidowym z rozpoznanym covidem i nie można ich przesłać nigdzie dalej, bo takich miejsc specjalistycznych nie ma. A więc ta sytuacja dzisiaj jest moim zdaniem absolutnie priorytetową. Potrzeba jest zabezpieczenia większej liczby łóżek, ale realnych miejsc w szpitalach, a nie papierowych łóżek, które są w tej chwili zgłaszane przez wojewodów, bo są to często tylko planowane łóżka w szpitalach, na przykład, które w tej chwili są remontowane, czyli nikogo nie przyjmują i no, nie ma tych łóżek w rzeczywistości.
Rząd ma wkrótce ogłosić decyzję, czy zamknie również szkoły podstawowe. Panie doktorze, co może się wydarzyć, jeśli jednak rząd PiS zdecyduje się, żeby pozostawić otwarte te szkoły?
Myślę, że już w tej chwili dla nikogo nie stanowi to jakiejś zagadki ani niespodzianki. Szkoły stanowią miejsce szerzenia się wirusa. Jest tylko pytanie, w jakiej grupie należałoby te ograniczenia wprowadzić w pierwszej kolejności. Zamknięcie liceów i szkół wyższych, to jest oczywista sytuacja w strefach czerwonych. Dla mnie również niestety w strefach czerwonych nie powinny pracować pozostałe szkoły i nie dlatego, że popieram czy cieszę się z tego, że dzieci będą musiały siedzieć w domu, ale zauważmy, że szkoła to jest organizm połączony z innymi. To jest kwestia transportu, to jest kwestia dowiezienia dziecka do szkoły i odebrania dziecka ze szkoły. To jest kwestia ogromnego wzrostu ruchu i natężenia pasażerów w transporcie miejskim. I na to patrzmy kompleksowo. Również to są nauczyciele, to są opiekunowie, to jest cała rzesza pracowników pomocniczych w szkołach, to są już osoby dorosłe, prawda, które pracują w szkole na rzecz dzieci. Te wszystkie osoby muszą do pracy dojechać, muszą tam pracować, muszą się spotykać. Czyli inaczej mówiąc, szkoła to jest jeden wielki tygiel, w którym następuje wymiana i w takich warunkach zatłoczenia często nie jest możliwy ani dystans, ani dezynfekcja rąk, ani noszenie maseczek, bo te najmłodsze dzieci tych maseczek po prostu skutecznie nie noszą.
A przypomnijmy, że w sierpniu były minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski twierdził, że szkoły nie zarażają i nie ma się czego obawiać. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, ciągle apeluje o noszenie maseczek. Co może zrobić każdy z nas w każdej godzinie bez wielkich kosztów? Co by pan dzisiaj chciał przekazać do wszystkich Polaków, jeśli chodzi o powstrzymanie pandemii?
Szanowni Państwo, naszym celem jest po pierwsze nie zachorować, po drugie nie zarazić nikogo z otoczenia, jeżeli my sami ulegniemy tej infekcji. Żeby to osiągnąć, mamy za zadanie żyć świadomie, podejmować świadome decyzje. Po pierwsze, ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania z innymi ludźmi. Za niezbędne minimum uważam przede wszystkim kontakty służbowe lub kontakty rodzinne w celu zapewnienia podstawowych potrzeb, czy to najbliższej rodzinie, czy dalszej rodzinie, którą się opiekujemy. Oczywiście najważniejszym elementem ochrony indywidualnej jest noszenie maski w sytuacjach w tej chwili szczególnie ważne spotkań z innymi ludźmi, a więc tam wszędzie, gdzie występują inne osoby, tam musimy mieć maseczkę. My często zdejmujemy maseczkę, kiedy nikt nie widzi, bo jesteśmy na przykład wśród swoich współpracowników w biurze. Tam policja nie wejdzie, ale tam nasz kolega czy koleżanka z pracy może być chory i nas zarazi. A więc tam, gdzie są inni ludzie, gdzie nie ma dystansu, musimy pamiętać o maskach. Maska, zachowujemy dystans i staramy się utrzymywać w czystości ręce, ponieważ one stanowią bardzo ważny wektor przenoszenia tego zakażenia, równie ważny jak właśnie ta droga przez nos czy przez usta.
Bardzo dziękuję za ten apel i przede wszystkim za odwagę krytykowania również rządu Prawa i Sprawiedliwości za złe decyzje, jeśli chodzi o walkę z pandemią koronawirusa. Przekazuję te słowa wsparcia od całego środowiska telewizji Idź Pod Prąd. Był z nami dr Paweł Grzesiowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie za ten materiał. Dr Paweł Grzesiowski udzielił nam tego wywiadu pomiędzy przyjmowaniem pacjentów. Także chwała mu za to, że nie tylko leczy, ale także uświadamia polskie społeczeństwo. Niech to się niesie dalej. Prosimy Was o podawanie tego linku na Twitterze, na Facebooku, w mediach społecznościowych. Niech się niesie. Dziękujemy za Wasze pytania i komentarze. Za chwilę do nich przejdziemy, ale chciałam jeszcze Was zapytać, co najbardziej powinniśmy zapamiętać z tej rozmowy z doktorem Pawłem Grzesiowskim, pastor Paweł Chojecki?
Właśnie to, że Morawiecki i spółka, bo to jest decyzja przecież hierarchiczna rządu, doktor Grzesiowski tu w swojej pracy zawodowej, z której został właśnie chyba wczoraj zwolniony, podlegał Ministerstwu Zdrowia, czyli ministrowi zdrowia i Morawieckiemu. I specjalista tej klasy, mówiący konsekwentnie rzeczy, które się sprawdzały. Czyli nie jest to tylko wiedza teoretyczna, ale już weryfikowana praktyką. został wyrzucony z pracy w związku z pandemią. To jest skandal. To właśnie pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wybiera sobie tylko klakierów, takich, którzy nie będą pokazywać prawdy, a będą w jakiś sposób tam rozwadniać czy wspierać te chaotyczne, czy może nawet sabotażowe działania rządu. I tu dr Grzesiowski, choć mówi, że to nie jego rola, to wskazuje, że ktoś powinien zbadać te decyzje i brak decyzji, ten bezwład, ten grzech zaniedbania, że powinno być śledztwo po pandemii przeprowadzone, że tutaj pewnie, tu już ja dopowiadam, ABW czy wywiad wojskowy, agencja wywiadu powinny przebadać, czy czasem związki z komunistycznymi Chinami niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości nie zachodzą w obszar zdrady stanu, zdrady Polski. I czy te zaniedbania nie są czasem związane z powiązaniami z komunistyczną agenturą chińską, rosyjską, czy jeszcze jakąś inną. Także tu doktor Grzesiowski też zwraca uwagę na tak zwaną rozproszoną odpowiedzialność, że w Polsce tak naprawdę nie wiadomo, kto za co odpowiada. Nie? Jest jakiś tam sztab kryzysowy, tu są wojewodowie, tu rząd, tu teraz jeszcze tam prezydent wezwał całe to towarzystwo i tam się popierają i tak dalej, ale tak nie wiadomo, kogo za dupę wziąć, kiedy trzeba będzie rozliczyć sprawę. I moim zdaniem trzeba będzie wziąć Morawieckiego, bo to jest władza wykonawcza, to jest premier. I teraz czy Morawiecki zacznie sypać Kaczyńskiego? Bo Kaczyński jest niby szeregowym posłem, no, ale podejrzewam...
Już nie, jest już wicepremierem.
Wiem, ale mówię przez cały ten czas zaniedbań. Podejrzewam, że to Kaczyński wpływał na większość tych decyzji. To Kaczyński rozmontowywał państwo, robiąc tę szopkę z ustawą pseudofuterkową czy jakieś takie inne sprawy, o tym będziemy jeszcze mówić. Nie? I teraz czy Morawiecki zacznie sypać Kaczyńskiego? To będzie zależało od tego, jak ciężkie konsekwencje będą groziły Morawieckiemu. Czy to będzie tylko, a tam se będzie komisja, se pogada, później się rozpłynie i nie mam, to wtedy go nie sypnie. Ale jeśli naród polski zdobyłby się na wysiłek zbudowania państwa polskiego, to za te zaniedbania groziłaby najwyższa kara w Polsce. Wtedy by sypnął Kaczyńskiego.
Cezary Kłosowicz.
Myślę, że najważniejsze pytanie to było właśnie, czy to jest głupota, czy to jest sabotaż. I tu dr Grzesiowski stwierdził, że to ciężkie pytanie i nie odpowiedział wprost. Myślę, że odpowiedź jest taka, że i jedno, i drugie. Część decydentów ulega innej części z głupoty, tej innej części, która to robi jakoś rozmyślnie, źle. Część pewnie jest po prostu, nie wie co zrobić, albo im się nie chce, bo wolą się zajmować czym innym i bardzo chcieli uwierzyć, że już jest koniec i mogą się zająć tym, na czym się znają, czyli obrabianiem nas z pieniędzy. Także, ale też widać kontrast między doktorem Grzesiowskim, a tym głównym teraz doradcą premiera o nazwisku Horban, który dzisiaj wystąpił też na tej konferencji i nie wiedział, co powiedzieć.
Ale ma stanowisko.
Ale to zapytany mówi, no nie wiem, co ja mam jeszcze dodać. Coś zaczął opowiadać o wirusie, jak on tam tak nie do końca spójnie i mądrze i tam no coś tam oplatać. Widać było, że pytano go o podstawy tych decyzji, czy ma jakieś badania, że nie ma. Nie ma badań, prac nie ma z tego.
No, Grzesiowski
można,
mówi,
można było przedstawić opinie i badania i ekspertów, bo są na te wszystkie i na szkoły i jak się to zakażenie roznosi, no ale on nie wie. No.
Nie ma w tym sztabie kryzysowym tak naprawdę ekspertów od zdarzeń masowych, a doktor Grzesiowski mówi, że to jest katastrofa, tak jak trzęsienie ziemi i tak też powinno się z nią walczyć. Rzeczywiście te niedoszacowania według matematyków z UW są nawet 10-krotne i według ich modeli matematycznych nawet 100 tysięcy osób mogło wczoraj zostać zakażonych. Wczoraj było ponad 12 tysięcy przypadków, dzisiaj jest ponad 13 tysięcy przypadków. Czy waszym zdaniem te szacowania matematyków z Uniwersytetu Warszawskiego są prawdziwe, czy to jest przesada?
Nie, to nie jest przesada. Tutaj też statystyki Szkoły Medycznej z Waszyngtonu. Zobaczcie, że właśnie takie dane, jeśli chodzi o śmierci, pokazywały, no to są takie najbardziej twarde dowody, no śmierć. Nie? I tutaj to się pokrywa, czyli ten czarny scenariusz, o którym myśmy mówili, że są i takie przypuszczenia, patrząc na życie społeczne Polaków, na to całkowite takie rozluźnienie dyscypliny, na ten czas wakacji, wesel i już takiego zapomnienia o koronawirusie, chińskim wirusie, to trzeba zawsze przypominać, że to jest atak bronią biologiczną komunistycznego mocarstwa, które chce podbić cały świat, przede wszystkim zniszczyć Amerykę i nie doprowadzić do reelekcji Trumpa. Pamiętacie? Trump 2020 tu cały czas trwa równolegle. Zobaczcie, ile ważnych wydarzeń się dzieje. No, żyjemy naprawdę w czasach jakiegoś wielkiego przełomu światowego. Nie? Tutaj taka belle époque, jak kiedyś XIX wiek był uważany i tu wojna światowa przerwała ten sen tej pięknej, beztroskiej epoki. Tak samo teraz to, co się dzieje, to jest przerwanie tego snu. Stąd tutaj trzeba się spodziewać jakichś no bardzo, bardzo takich głębokich zmian, które przyjdą po pandemii, po ataku chińskim wirusem. Jeśli chodzi o Polskę, warto by zapytać, gdzie są ci eksperci, proszę o nazwiska, którzy w sierpniu mówili, że we wrześniu nastąpi lekki wzrost, wypłaszczenie i koniec. Lekki wzrost, wypłaszczenie i spadek.
Proszę, szef sanepidu.
Proszę nazwiska tych ekspertów. Niech dzisiaj oni staną przed kamerami i tak jak na Tajwanie. Jak oszust, złodziej albo winny wprowadzenia kogoś w błąd. O tak politycy czy eksperci na Tajwanie przepraszają w świetle kamer. Myśmy wtedy mówili, co będzie. Jedna wielka czerwona strefa to mało. Myśmy to mówili, chociaż nie mamy zaplecza wielkiego eksperckiego. Mamy zdrowy rozum, badamy dane z całego świata. Przede wszystkim Cezary się tym zajmuje. Mamy korespondentkę na Tajwanie, panią redaktor Hannę Shen. Ona nam mówi, co się tam działo. Stąd można było skorzystać z tego, cośmy tu mówili. Mówiliśmy, jak to się rozwinie, jeśli nie pójdziemy drogą tajwańską. No i proszę. No i dzisiaj ludzie umierają już w karetkach, a nawet, że tak powiem, karetka do nich nie dojeżdża. Wiecie, kogo teraz wysyłają do chorych na COVID?
Straż pożarną.
Tak, pod Limanową wysłali straż pożarną. Bo już nie ma kto pomóc
o
ludziom.
O tym też mówił dr Grzesiowski, że już nie zdążają robić testów i wyniki testów
przychodzą do trumien. Można tylko kartkę na trumnę przywiesić.
Po śmierci, tak, było w przypadku znanego aktora, Dariusza Ignatowskiego.
No to widać po tym, jaki jest
po jego śmierci.
Procent testów pozytywnych. We wrześniu to było 3%, teraz to jest ponad 20%. To widać, że
na
gdybyśmy...
Na Podkarpaciu chyba do 50 nawet w gdybyśmy niektórych dniach dochodzi.
Wytestowali więcej, no to byśmy zobaczyli, że jest więcej tych, tych pozytywnych, czy pozytywnych, właśnie taka nazwa, dodatnich testów. W Wielkiej Brytanii mają podobne liczby śmierci i zakażeń, ale testują 5 razy tyle.
Rafał Karkosz pisze, prawie 2 miesiące moi synowie uczą się w domu. Wiedziałem, co robię, podejmując taką decyzję. Spodziewałem się, że zmienią decyzję 2-3 tygodnie po otwarciu szkół. Po co tyle czekali?
No to właśnie. Ja stawiam tezę, że było to celowe działanie, żeby zarazić polskie społeczeństwo, zakazić polskie społeczeństwo, które dość, że tak powiem, obronną ręką, dzięki Bogu, wyszło z tej wiosennej fali ataku chińskiego. I teraz komuś zależało, żeby rzeczywiście, można powiedzieć, położyć Polskę na łopatki. Rząd Morawieckiego, Kaczyńskiego i Dudy, mówię tu, wiecie, o odpowiedzialnych osobach.
położył Polskę na łopatki, rozpoczynając 1 września edukację w rzeczywistym tym systemie chodzenia do szkoły. To było wbicie noża w plecy. Tak jak 17 września kiedyś Sowiet nam wbił nóż w plecy. Tak 1 września 2020 Morawiecki wbił Polsce nóż w plecy, pędząc ludzi do szkół, żeby się zaczęli zakażać. Trybunał Stanu i najwyższy wyrok.
Poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz, były prezes NFZ-u w telewizji Idź Pod Prąd, powiedział, że rząd nie panuje nad epidemią i tak naprawdę wprowadzono model szwedzki. Prosimy fragment tej rozmowy i wracamy za chwilę.
Przy tak rozchulanej epidemii to już nawet i te moje propozycje są nie do wykonania, bo ona w tej chwili wymknęła się pod kontroli. Ona swoim życiem żyje i tu musimy to przechorować. Właściwie wariant szwedzki jest zrobiony, tylko oczywiście udajemy, że niby jest inaczej. To już leci swoim trybem i w żaden sposób rząd nie jest w stanie zahamować, jedynie poprzez bardzo silny lockdown. Ale ten lockdown to właśnie jest z punktu widzenia gospodarczego i społecznego też chyba nie do wykonania. I dlatego gdyby nawet epidemiolodzy radzili, trzeba tak zrobić, żeby tą epidemię wytłumić ostatecznie, to jest nie do zrobienia. W związku z tym polityk musi podejmować decyzje będące wypadkową różnych spraw, no i wybrać najmniejsze zło. Teraz już tylko możemy się bronić przed epidemią, bośmy ją rozpuścili jak dziadowski bicz. Natomiast to, co można było wykonać, czyli przytłumić ją wcześniej, tak jak szereg krajów to potrafiło jednak zrobić, chociaż Europa Zachodnia nie służy tutaj dobrym przykładem. O co się dotyczyła moja walka i moje wystąpienie? O to, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak w tej chwili. Epidemię byśmy całkowicie nie zlikwidowali, tylko żebyśmy ją otrzymywali na poziomie, ja tu mówiłem, około 100 zachorowań dziennie. I wtedy taka epidemia nie jest groźna, ona może społeczeństwo funkcjonować normalnie, a mamy system, który wszystko szybko wyłapuje. To się nie stało, ale to jest nie tylko związane z tym, że można funkcjonować, ale jest też mniej, bo zawsze pewien procent pacjentów umiera z tego powodu, więc jest mniej i tych najtrudniejszych powikłań. Jeśli zamiast, jak mamy 10 tysięcy, to oczywiście będzie więcej niż kiedy mamy 100 dziennie, więc tutaj tych przypadków byłoby mniej. No ale to się nie stało, więc zostaje nam tylko w tej chwili takie przestrzeganie zasad higienicznych, no i przeczekanie tej epidemii, która sama tam zacznie wygasać.
Lublin, czerwona strefa, czarna strefa. Wkrótce będą złote strefy, czyli takie, gdzie wskutek dużej śmiertelności osób starszych spadną wypłaty emerytur i rent w złotych.
No to jest jedno z takich marzeń i radości wszelkich socjaldemokratów, socjalistów, komunistów w świecie, że starzy ludzie zostaną zlikwidowani w wyniku tej chińskiej pandemii i odetchną systemy ubezpieczeń społecznych, przeróżne ZUS-y, które już są niewydolne. Przecież polski system ZUS-u nie funkcjonuje już od lat ze składek, tylko część to są składki ludzi, którzy ogromne przecież, horrendalne pieniądze płacą na to tak zwane ubezpieczenie, a potem to, co brakuje, jeszcze miliardy złotych, dosypuje się z budżetu państwa. Czyli raz jesteś na ten system socjalny tych ubezpieczeń społecznych, tak zwane emerytury i inne świadczenia, opodatkowany samą składką ZUS-owską, a potem jeszcze wyższymi podatkami, żeby utrzymać ten konający socjalistyczny system. I w tym kontekście wielu socjalistów, że tak powiem, tę chińską zarazę witało chlebem i solą. Dlatego właśnie to zarażanie całych społeczeństw, żeby wymarli ludzie starsi. To jest celowa eutanazja ludzi starszych, których system socjalistyczny już nie może wykarmić.
Wolf Chaift 4. W Polsce nigdy nie wiadomo, kogo pociągnąć do odpowiedzialności.
Dlatego wszyscy won. Nie musimy zbudować nowe państwo. To jest oczywiste. To jest to, co mamy. To jest projekt katolicko-komunistyczny z jednej strony, można powiedzieć, jeśli chodzi o środowiska wewnętrzne, bo to biskupi katoliccy zaprosili stronę tą morderców komunistycznych i tych ubeków robiących za opozycję. To profesor Zybertowicz chyba tak ładnie powiedział, że okrągły stół to ubecy dogadywali się ze swoimi agentami, których prowadzili wcześniej. Nie? To ta opozycja pseudodemokratyczna, to jest wewnętrzna ocena okrągłego stołu, czyli twórców tego państwa, które teraz mamy, a można powiedzieć, że jeszcze byli akuszerzy zewnętrzni, czyli odradzające się Niemcy hitlerowskie, znaczy one się tam teraz inaczej nazywają, ale wiemy o co chodzi, Rzesza Niemiecka, no i oczywiście komunistyczne państwo rosyjskie. To, że to jest komunistyczne państwo rosyjskie, przyznał chyba wczoraj albo przedwczoraj sam Putin. On powiedział, że jemu bliżej jest do demokratów i on z tym Bidenem, czyli tam, już nie będę dowcipkował, z czym się kojarzy Biden, Biden jeszcze... 2020, no to zostawmy, ale towarzysz Putin, czyli KGBista, pułkownik KGB, morderca, ten, który szkolił terrorystów tutaj w Niemczech i tak dalej. On powiedział, że przecież Biden pochodzi z tego środowiska socjaldemokracji, które wyrosło na gruncie komunistycznym, no to jemu jest bliżej. Czyli kim jest Putin? No komunistą, tak, tak, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Czyli to państwo PRL, BIS, które mamy, trzecia RP, jest stworzona, można powiedzieć, zaprojektowana przez Niemcy i Rosję, żeby Polska była słaba, żeby była państwem takim marionetkowym. I to się dzieje. I przy pandemii takie państwo, ono się składa jak domek z kart. Popchniesz jedną, nie ma państwa. Państwo z dykty.
O tym zaraz porozmawiamy przy okazji podsumowania ostatniej debaty Trump-Biden przed prezydenckimi wyborami w Stanach Zjednoczonych 3 listopada, ale jeszcze... Ewa Sobiecka, działalnością szkodliwą w tym państwie jest mówienie prawdy. Ci wszyscy, którzy ośmielili się krytykować bądź stanąć w opozycji do rządzących, są karani, wyrzucani, piętnowani. To jest jakiś obłęd.
Nie, to jest norma katolickiego bantustanu, katolicko-komunistycznego bantustanu. Dzisiaj doktor Grzesiowski jest kneblowany, wyrzucany z pracy za to, że mówi prawdę. Zobaczcie, telewizję Idź Pod Prąd. To przecież my jesteśmy chyba jedynym środowiskiem w Polsce, które tak dużo mówiło z wyprzedzeniem o scenariuszach, które się rozegrają na naszej ziemi i w naszym narodzie. Czy słyszeliście państwo, żeby ktoś te rzeczy, o których tu mówimy, pokazywał w innych telewizjach? To tylko jedna dziennikarka w Polsce się na to zdobyła i teraz pomóżcie mi, pani Michniewicz.
Redaktor Michniewicz z Dobrze Radiowej Trójki.
A ona raz takiego dworaka Dworczyka zapytała o stanowisko telewizji Idź Pod Prąd, a ten człowiek zaczął wyśmiewać to, co myśmy mówili o noszeniu maseczek, o przygotowaniu się na pandemię, o robieniu zapasów i tak dalej. On to wyśmiewał. Nie? To jest koniec lutego. Jedyna dziennikarka w Polsce odważyła się powiedzieć o tej telewizji. A resztę? Jedna wielka czarna dziura. Zamilczanie. Czyli w Polsce, tej zbudowanej przez katokomunę, nie ma miejsca dla ludzi uczciwych i mówiących prawdę. To już widzi coraz większa rzesza ludzi spoza tego obszaru, który my poruszamy. No bo my jesteśmy tym obszarem polityczno, powiedzmy religijnym, polityczno-biblijnym, mówiąc precyzyjnie. No to nam od razu zamknęli, można powiedzieć, dostęp do Polaków. Teraz doktor Grzesiowski, teraz będą następni i tak dalej, i tak dalej. Dopóki nie obalimy tego nowotworu na polskiej ziemi.
Doc Adis, a czy odwracaniem uwagi od tego, co się dzieje teraz w kraju, że zaraz będziemy w czarnej, jest ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji?
No to zapytamy pana posła Wróblewskiego. Mam nadzieję, że w dogrywce wystąpi u nas.
Lublin, Lublin. Ponownie kilkadziesiąt osób z ekipy rządowej dziś nie potrafiło połączyć się z dziennikarzami na telekonferencji. Nie można zatem po nich oczekiwać sukcesów w walce z wirusem.
Oni są tak durni, że oni nawet głosowania przez tablet zdalnie nie opanowali. Sam Kaczyński i jeszcze kilkudziesięciu posłów, którzy nie byli na sali sejmowej, ale mogli głosować z tablecików swoich, bo jest już taka technologia, ale no to już. Oni nawet tego nie potrafią.
Troszkę to żałośnie wyglądało, kiedy faktycznie dziennikarze mieli problem z głosowym połączeniem. Przecież można było tekstowo pytania zadać i tak czekali, aż się coś stanie. W końcu jeden się połączył, drugi się nie połączył. Są jakieś sposoby reagowania, jak się jedna rzecz zepsuje, ale...
Zobaczcie, nasza telewizja, choć zmieniała studio, remontowała, czy budowała tu podstawy tego wielkiego studia, nadawaliśmy z pokoiku przez pewien czas, cały czas zachowaliśmy ciągłość programów. Cały czas nadajemy i łączymy się z ludźmi z całego świata. Możecie wywiady zobaczyć i tak dalej. Garstka ludzi potrafiła to zrobić. A zobaczcie, całe państwo polskie nie potrafi jeszcze dzisiaj, chociaż to już prawie rok tej chińskiej pandemii, nie potrafi się ogarnąć. Stado baranów i fałszywych pasterzy, czyli agentury komuszej.
Wspomnieliśmy o tak zwanej piątce dla zwierząt, czy piątce przeciw rolnikom. Lech Antoni Kołakowski, zawieszony poseł PiS, wystąpił w telewizji Idź Pod Prąd i powiedział, co może zrobić prezydent Duda w sprawie tej ustawy. Prosimy fragment tej rozmowy i wracamy za chwilę.
Jaki będzie dalszy ciąg tej ustawy? Czy jest szansa, że ona jeszcze zostanie odrzucona? No wiadomo, prezydent może ją zawetować. Jak pan myśli, czy prezydent zawetuje tę ustawę?
Patrząc na proces legislacyjny, pierwsze, drugie, trzecie czytanie, izba wyższa, poprawki, izba niższa, w tej chwili jest sytuacja taka, że w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej poprawki będą przyjęte. Przedłożenie skierowane będzie do prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent zapewne już dokonuje analizy sytuacji prawnej, zarówno przedłożenia, jak również jego skutków i na pewno sądzę, że podejmie właściwe decyzje. Mam nadzieję, że nie będzie obrotu prawnego. Natomiast jakie są przesłanki tych decyzji? Prezydent może ustawę podpisać, prezydent może ustawę zawetować, wówczas trafia ona do Sejmu, ale przy 270 głosach posłów jest możliwość odrzucenia weta. Może ustawę podpisać bądź nie podpisać i skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Ale też to nie rozwiązuje, bo jedynie podpisanie i skierowanie ustawy całej jako złego przedłożenia może powodować to, że cały Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie musi zająć się tą ustawą. Jeżeli złoży zastrzeżenia do jednego, dwóch czy kilku artykułów, wówczas nie musi to być pełen skład Trybunału Konstytucyjnego. Także są to tak zwane przepychanki prawne, ale generalnie, jeżeli obie izby parlamentu, niższa, wyższa, później znów niższa, przyjęła ten projekt, to rola prezydenta jest rolą notariusza. Natomiast możemy jeszcze interpretować konstytucję, interpretować przepisy inaczej. Możemy literalnie czytając konstytucję, pisze prezydent podpisuje ustawy, ale nie ma określonego terminu. I tu był taki kazus w Niemczech, że byłaby możliwość niepodpisania ustawy w tej kadencji przez prezydenta, ale ja nie chciałbym wchodzić w autonomię prezydenta, z tym, że widzę też taką możliwość.
Dziękujemy. Ta rozmowa w całości na naszym kanale YouTube. Polecamy, podawajcie szczególnie osobom, które są zainteresowane rolnictwem, a my przechodzimy do spraw zagranicznych. Odbyła się ostatnia już debata między kandydatami na prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. Wybory, przypomnijmy, 3 listopada w Stanach Zjednoczonych. Cezary Kłosowicz, ty oglądałeś tę debatę. Kto twoim zdaniem wygrał i kto wygrał zdaniem mediów amerykańskich? Czy już są opinie?
Kto wygrał zdaniem mediów, to jest proste. To przed debatą już wiadomo.
Przepraszam.
Kto popierał Trumpa, to powie, że Trumpa. Kto popiera Bidena, to powie, że wygrał Biden. Zresztą w polskich mediach podobnie.
Jakby spojrzeć tak obiektywnym okiem.
Ja uważam, że... Ja akurat popieram Trumpa, więc tutaj uprzedzam, że mogę być nieobiektywny, aczkolwiek popieram z jakiegoś tam powodu. Myślę, że wygrał tę debatę. Nie była tak spektakularna jak poprzednia. Wprowadzono takie reguły, że wyłączano mikrofon na te pierwsze wypowiedzi, żeby sobie nie przerywali nawzajem. Ale treściowo może była dzięki temu trochę pełniejsza, troszeczkę tak więcej można było faktycznie uchwycić.
A dlaczego uważasz, że Trump wygrał?
Kilka razy, przynajmniej raz złapał Bidena na kłamstwie i od razu po debacie to wykazał. Zarzucił mu, zarzucił Bidenowi, że Biden był przeciwko tej metodzie wydobywania ropy czy gazu, szczelinowania. Biden wiedział, że absolutnie nigdy nie mówił, że jest przeciw, tam tylko może przeciw na ziemiach federalnych, ale tyle. Trump mówi, jest nagrane, to puść nagranie. No to od razu po debacie puścił kilka wypowiedzi Bidena,
na
gdzie on
Twitterze, tak,
bezpośrednio mówi, że absolutnie zamknie to szczelinowanie i w ogóle zamknie, nawet już w czasie debaty też Biden przyznał, że w ogóle cały przemysł petrochemiczny to zamknie. Tam twierdził, że powoli będzie przechodził na te niby energie odnawialne. Mhm. I Trump zaznaczył, pamiętajcie to, co powiedział, w Teksasie, w Pensylwanii, w Ohio, w tych wszystkich stanach, które żyją z tego wydobycia ropy i przetwórstwa. Także tutaj zdecydowanie mocny cios. Też przypomniał kilka razy Trump te związki tajemnicze z chińskimi komunistycznymi firmami poprzez syna Joe Bidena, Huntera, i z ukraińską też spółką energetyczną. O czym wiemy z laptopa, który Hunter Biden zostawił do naprawy, ale go nie odebrał. Taka jest, to ujawnił New York Post.
Czyli on coś po ojcu odziedziczył.
Joe Biden stwierdził, że to wszystko
nieogarnięty.
Wszystko wymysły Rosji. Myślę, że taka odpowiedź już nie zadziała, bo o tym mieszaniu się Rosji było przez całą kadencję Trumpa nic nie udowodniono, także no to już jest taka słaba obrona. A te materiały wychodzą coraz to nowe, także jeszcze jeden cios wyprowadził w kwestii rasowej. Trump powiedział, no ja tu powtarza to wielokrotnie, że zrobił najwięcej dla czarnej społeczności, może oprócz Lincolna.
Z naciskiem na morze.
Tak. Natomiast przypomniał, że Biden wprowadzał takie prawo, które uderzyło akurat w młodych czarnoskórych, bo chodziło o to, że za posiadanie niewielkich ilości narkotyków szli już do więzienia.
Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, zdaje się, w ten sposób.
Może nawet ponad 100.
Tam.
I tu Biden przyznał, że to był błąd i że tu powinna być tam terapia, coś. No, nie od razu tam
ciężkie więzienie, gdzie się z nich robi
drobne sprawy, kiedy no, to są uzależnieni ludzie, czy takie rzeczy. Także były takie ciosy. Natomiast no, jeśli chodzi o kwestię epidemii, no to tu wiemy, że Trump popełnił błędy, źle zareagował według mnie i dalej myślę, że źle reaguje. Tutaj Biden, powiedzmy, by miał przewagę, chociaż Biden też mówi o otwieraniu szkół, tylko żeby tam w bezpieczny sposób i żeby dać im fundusze i
to tak jak w Polsce.
Takie tam rzeczy. Także nie sądzę, że byłby wiele lepszy. Natomiast Trump mówi podstawową prawdę, że Chiny są winne.
Tak.
Czego Biden
pandemii
oczywiście nie powie.
Nie powie. Również jeśli chodzi o czarnoskórych, to Ice Cube i 50 Cent, czyli znani czarnoskórzy raperzy, popierają Trumpa. 50 Cent mówi, że no,
nie chce być 20 centów.
Ze względu na właśnie ten program gospodarczy socjalistyczny
Okazuje
Bidena.
Się, że ten program Bidena by oznaczał w wielu stanach podatki w wysokości 60% dla tych lepiej zarabiających, tam powyżej 400 tysięcy dolarów.
A czy były jakieś wątki polskie, czy Polonii w Stanach?
Nie stwierdziłem. No raczej były ogólne. Nie było tak do jakichś grup narodowych, czy to, co nas by interesowało, to może o tej międzynarodowej polityce, czyli właśnie, czy kto tu się z Rosją dogaduje, a kto Rosję sankcjonuje.
Odnośnie Rosji mówiliśmy o Putinie, który powiedział, że jest otwarty na współpracę z Joe Bidenem, gdy wygra wybory, ponieważ partia demokratyczna jest bliżej idei socjaldemokratycznych, które zrodziły komunizm. Jak
to jest prawda,
odniesiesz się do tego?
To prawda, tak cały czas mówimy, że Putin to komunista.
Do tej wypowiedzi Putina, ale to
Biden
jest
też taki... komunista, no to zobaczcie tutaj mniej więcej.
Raczej to mamy... nie jest poparcie, to jest taki jakiś pocałunek śmierci, Putin... jeśli chodzi o Amerykanów, zdaje się.
Zależy, których spora część Amerykanów rzeczywiście tam dość dobrze spogląda na Rosję i to wbrew pozorom nie tylko takich skomunizowanych lewaków. Część konserwatystów amerykańskich ciągle wierzy w taką dumkę, że Rosja jest konserwatywna i że z tą Rosją to byśmy mogli
pokonać... Ale już nie wierzy w komunizm.
Chiny, także...
A w momencie, kiedy Putin się odwołuje do komunizmu.
No tak, tutaj to taki troszeczkę strzał w kolano, ale ja chciałem, pytałaś o Polaków. Jest coś dla Polaków. 6,5 tysiąca dolarów więcej podatków i kosztów związanych z rządzeniem Bidena, jeśli by taka sprawa się wydarzyła. Bo tak jak Cezary powiedział, on zapowiada likwidację przemysłu wydobywczego, jeśli chodzi o źródła energii. Zapowiada likwidację przemysłu petrochemicznego, czyli przeróbki też ropy naftowej. I tu szczególnie właśnie Pensylwania, Ohio, tam są wielkie rafinerie i tutaj no, to jest bardzo ważny news dla Polaków, że jeśli Biden wygra i będzie przeprowadzał na tą tak zwaną zieloną, odnawialną energię, to są ogromne koszty dla każdego domu, dla każdego Amerykanina. Trump je oszacował. Zapłacicie, jak tylko Biden wygra, 6,5 tysiąca rocznie dolarów zapłacicie więcej podatków i różnych obciążeń z powodu tych jego lewackich, pseudoekologicznych mrzonek.
Polsko brzmiącym wątkiem jeszcze był ten związany właśnie z laptopem i z tymi związkami z Chinami i z Rosją i przekazywaniem pieniędzy, podczas gdy Biden był wiceprezydentem. To trzeba podkreślić, że wtedy właśnie postanowiono jego syna zatrudnić w spółce energetycznej i wtedy prokurator, który prowadził śledztwo przeciwko tej spółce pod naciskiem Bidena, według tych doniesień był usunięty. Współpracownik właśnie Huntera Bidena, o znajomo tak brzmiącym nazwisku Tony Bobuliński, potwierdza te doniesienia i tu zapowiedział, przekazał dowody i jest świadkiem w tej sprawie, także to nie jest jakaś tam nadęta sprawa.
Czyli jest jednak wątek polski, musimy jeszcze postawić
jeszcze jedno nazwisko
bym
wymienił
momencie.
I już tu omawialiśmy niedawno chorobę rzymską, mówimy o chorobie chińskiej, ale jest też choroba filipińska. I ten wątek też się pojawił, bo towarzysz Kwaśniewski, tak, jest dokładnie w tej samej firmie, co właśnie syn Bidena, gdzie były te różne rusko-chińskie pieniądze i malwersacje. Także trochę polskich wątków się tam pojawiło. Ja jeszcze tylko powiem zdanie, że szef Twittera przeprosił za blokowanie informacji na Twitterze właśnie na temat tych rewelacji, które w Nowym Jorku się pojawiły, a na Twitterze były blokowane. To jest ważny czynnik w tej kampanii, że wreszcie media społecznościowe przyznają się do cenzury Trumpa i tego, co szkodzi ewentualnie komunistom od Bidena, i przepraszają za to.
Również o tej debacie w dzisiejszym serwisie informacyjnym zapraszam w imieniu Cezarego Kłosowicza o godzinie 19. A ja chciałam jeszcze pokazać Państwu film młodzieży z Fundacji Twój Ruch. Dzisiaj obchodzimy 64. rocznicę powstania węgierskiego 1956 roku, 23 października. Dzisiaj również o 20:30 bardzo ciekawy wywiad z uczestnikiem powstania węgierskiego 1956 roku i byłym ambasadorem Węgier w Polsce, Akoszem Engelmajerem, który prowadziłam wraz właśnie z młodzieżą z Fundacji Twój Ruch. Zapraszamy na 20:30, a teraz ten krótki film rocznicowy i wracamy za chwilę.
Trzeciego października 1956 roku na Węgrzech wybuchło powstanie. Główną przyczyną był straszliwy terror komunistycznych władz. Na Węgrzech mieszkało 3 razy mniej ludzi niż w Polsce, a było 3 razy więcej więźniów politycznych.
Pierwszego dnia zrywu studenci Politechniki w Budapeszcie uzyskali zgody na manifestację Solidarności z Polskim Październikiem.
Część uczestników demonstracji udała się pod rozgłośnię węgierskiego radia, domagając się odczytania w nim listy żądań, jednakże zamiast poparcia otworzono ogień do demonstrantów z budynku radiostacji.
Wojsko przekazało broń demonstrantom i zdobyli rozgłośnię.
To jeszcze bardziej zaogniło sytuację i wieczorem pod parlamentem zebrało się około 300 tysięcy ludzi żądających wolności słowa i poglądów, wolnej prasy, wolnych wyborów i pełnej niezależności od sowieckiej Rosji.
Węgrzy obalili pomnik Józefa Stalina w Budapeszcie, który stał tam od 1951 roku.
Przez następne dni sytuacja powstańców staje się jednak coraz bardziej tragiczna. Tysiące sowieckich żołnierzy wspieranych przez czołgi masakruje protestujących.
Pomimo tego Węgrzy nie poddają się i w dniach 28 października dochodzi do zaprzestania działań militarnych ze strony Rosjan na prośbę węgierskiego rządu, a 30 października premier Imre Nagy powołał do rządu niekomunistycznych ministrów.
Jednakże jest to tylko zasłona dymna. Równocześnie bowiem Sowieci przygotowują się do ponownego ataku zbrojnego. Dla niepoznaki 31 października wycofują się 20 km od Budapesztu, który jest głównym miejscem protestów i walk.
3 listopada komuniści podstępnie aresztują węgierską delegację wraz z ministrem obrony, która uwierzyła, że Sowieci rzeczywiście wycofają się z Węgier i przyjęła zaproszenie do rozmowy o szczegółach tej operacji.
Tego samego dnia komuniści tworzą marionetkowy węgierski rewolucyjny rząd robotniczo-chłopski.
W dniach 4-10 listopada armia sowiecka zdławiła opór węgierskich żołnierzy i powstańców.
Ten film znajdziecie już na kanale Twój Ruch, a także na Facebooku i Twitterze. Prosimy Was o podawanie dalej. I tak jak mówiłam, zapraszam na 20.30. Wzruszająca rozmowa z powstańcem węgierskim.
Bo ktoś zapyta, no dlaczego my tutaj mówimy o Węgrzech, kiedy one dzisiaj popierają komunistyczne Chiny. Właśnie Huawei odtrąbił wielki sukces, że takie centrum wsparcia, gdzie tam będzie chyba 100 inżynierów węgierskich i tak dalej, właśnie otwierają w Budapeszcie. To, że nie zgadzamy się z polityką obecnego rządu Węgier, chociaż kiedyśmy się zgadzali i wiele dobrego mówiliśmy tutaj o Viktorze Orbanie, o postawie Węgrów po 2010 roku w stosunku do Polaków i tak dalej, to nie zmienia faktu, że nasza historia liczy prawie 1000 lat. Braterstwo polsko-węgierskie to coś więcej niż polityka jednego czy drugiego rządu. To wspólna historia i wspólna jakaś miłość Polaków do Węgrów i w drugą stronę. Także zapraszam szczególnie na 20.30 tych, którym Węgry są bliskie.
A tak jak mówiłam, o 18.00 wywiad z doktorem Bartłomiejem Wróblewskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Jest to jeden z inicjatorów projektu przeciwko zabijaniu dzieci, który został przyjęty przez Trybunał Konstytucyjny. I 19. serwis informacyjny. Dziś może być nawet 100 tysięcy zakażeń. Dr Paweł Grzesiowski w Idź Pod Prąd artykuł jest już dostępny na idźpodprąd.pl, a także zawieszony poseł PiS. Prezydent może nie podpisać piątki w tej kadencji. Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, odporność stadna czy narodowa, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zapraszam. Dziękuję Wam serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim Państwa gościem.
Dziękuję tu Wam w studio i Państwu przed telewizorami, tabletami, czy czym tam macie. Niektórzy też przez radio nas słuchają. Pozdrawiamy. Przy okazji powiem, 600 gitar nam już gra. 600 gitar to 600 osób, które utrzymują, wspierają tę telewizję. Wiemy, że jest ciężko, dlatego mówię, obniżcie swoje wpłaty, ale niech ilość serc zamelduje się jak zwykle na finiszu.
Dziękuję serdecznie i redaktor Cezary Kusowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
W ostatnich dniach szczególnie dużo mówi się o tak zwanej odporności stadnej, żeby
całe stado, jak mówią marksiści, ewolucjoniści, naturyści, nie, naturaliści, czy inni, że tak powiem, ludzie, którzy odrzucają to, że są stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga, mówią, że tu już nie wystarczy tylko mieć takiej, samemu się jakoś ochronić, tylko musimy teraz jako naród nabyć pewnej cechy. Ja oczywiście odrzucam to mówienie odporność stadna i mówię odporność narodowa. To bardziej myślę, że pasuje. Każdy z was się poczuje lepiej nie jako małpa w stadzie, ale jako przedstawiciel Polaków, narodu wspaniałego i wielkiego. Kiedyś, teraz różnie z tym bywa. Ale przy okazji tej rozmowy o odporności narodowej, przyjmijmy to myślenie, warto zwrócić uwagę też na jeszcze inny aspekt pewnej wspólnoty, czyli czegoś, co, żeby coś zyskać, tu walka z wirusem, odporność narodowa, żeby coś zyskać, musimy to osiągnąć jako naród, a nie tylko jako jednostka. I tym czymś jest Boże błogosławieństwo. Jeśli zwrócisz się osobiście do Jezusa Chrystusa, już jesteś zbawiony. Masz życie wieczne. To wielkie szczęście, wielkie błogosławieństwo. Ale jeśli będziesz żył w niesprawiedliwym kraju, będziesz doświadczał ciągle batów z tego powodu. Dlatego w Dziejach Apostolskich w 17 wersecie, kiedy mowa jest o błogosławieństwie Boga nie dla jednostek, tylko dla narodów, mamy tam takie słowa. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Los narodu będzie wyglądał całkowicie inaczej, kiedy spora część narodu zwróci się osobiście do Jezusa Chrystusa. Oby Bóg dał nam i taką narodową odporność.
Trzeciego października 1956 roku w Budapeszcie pod pomnikiem generała Józefa Bema odbył się wiec zwołany przez Związek Pisarzy Węgierskich. Oficjalnie celem wiecu było wyrażenie poparcia dla przemian, które miały miejsce w Polsce. W wiecu wzięli też udział studenci Politechniki w Budapeszcie, którzy poprzedniego dnia sformułowali postulaty, których spełnienia oczekiwali od władz węgierskich. Chcieli m.in. wycofania armii sowieckiej z Węgier, stworzenia nowego rządu z Imre Nagyem jako premierem i wprowadzenia na Węgrzech systemu wielopartyjnego. W wiecu wzięło udział około 20 tysięcy ludzi. Padały okrzyki: Polska wskazuje drogę, idźmy za Polską. Ludzie ruszyli w kierunku gmachu parlamentu. Po drodze dołączali się do nich mieszkańcy Budapesztu. Część demonstrantów ruszyła w kierunku rozgłośni radiowej, chcąc skłonić pracowników radia, by nadali ich postulaty. Żołnierze pilnujący rozgłośni przepuścili ich, ale funkcjonariusze Policji Politycznej AWO otworzyli ogień. Padli pierwsi zabici. Ludzie zdobyli broń w pobliskich koszarach i rozpoczęli oblężenie rozgłośni. Pierwszy sekretarz Węgierskiej Partii Pracujących, Erne Gero, wygłosił przemówienie, w którym potępił uczestników zajść. Rozgłośnia radiowa została zdobyta, a pod gmachem parlamentu tłum liczył około 300 tysięcy ludzi. W tej sytuacji Erne Gero wezwał na pomoc stacjonujące na Węgrzech oddziały armii sowieckiej. Tak rozpoczęło się na Węgrzech powstanie, które miało trwać do 10 listopada.